Cześć, witajcie w 215 odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, pół człowiek, pół intro.
I Konrad Okoński, pieniądz w błoto.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Kim myślicie, że jesteście? A także newsy. Fani z kartonu.
Bitwa o kwadraty.
Broni nuklearnej.
CSI Bydgoszcz.
Funky Dog.
Symulowane podróże w czasie.
A także szybka piłka, piłka w trybuny i atersze.
Jak się masz, Mateusz? Jak pogoda w Warszawie?
Na kurwę słońcem, laser z nieba, stary.
U nas też.
Dobrze, że pytasz.
U nas też.
Zamawiam. Mamy klimatyzację.
Ja też mam, mógłbym ją odpalić nawet, tylko ona jest jakby w innym pomieszczeniu niż to moje. To nie jest tak, że mam klimatyzację w każdym pomieszczeniu domu. Ale założyłem sobie nowe rolety, które są roletami wyciemniającymi. Słyszałeś o czymś takim?
Tak.
Że masz z boków takie paski jeszcze. I jak je zasłonisz całkowicie, to jest ciemno. Nawet jak jest jasno.
Wow.
Także mogę teraz żyć w jaskini przez cały czas. Mogę myśleć, że jestem w piwnicy.
Akceptuję.
Jest
to
super.
Jest coś, co bardzo mi się podoba.
Mam lampki choinkowe nad biurkiem, także generalnie zaciemniam sobie cały pokój, odpalam te lampki i jestem w takim super klimaciku.
Widzę, że Lutek jakąś ikonkę nową pokazuje. Widziałeś Badyla ikonkę?
Widziałem ją. Tak, mamy generalnie...
Wow, jest super.
Jest zestaw ikonek takich, które zrobił... Salem je robił, o ile się nie mylę. I są z różnymi postaciami z Inside Baseballu. Tylko problem z tymi ikonkami jest taki, że jeśli wklejasz je po prostu jakby z ikonek, to one są strasznie małe i nie widać, co na nich jest. Trzeba je wpisywać jakby, wklejać je, o, tak jak ty wkleiłeś tego kutasa.
Nice.
Wtedy są,
fajne są.
O, wtedy są duże. Jeśli komentujesz nimi posty, to wtedy są malutkie strasznie.
Nie, niektóre widziałem, ale akurat tego Badyla nie widziałem.
On jest speechless, że nie widziałeś go wcześniej. Mateusz, ja miałem taki tydzień, gdzie Monika wyjechała, a ja powróciłem, ja zsunąłem się w otchłanie po prostu bycia bezużytecznym. To znaczy spędziłem kilka dni grając wyłącznie w Ghost of Tsushima, wychodząc na jeden spacer dziennie i pracując. I moje rozkminy na dzisiaj są rozkminami człowieka, który nie wychodził z domu przez dłuższy czas. Jedna z nich prawdopodobnie była już kiedyś na podcaście. Bo to jest temat, który wraca niczym bumerang. Także możemy je w ogóle pominąć. Ale również możemy wejść w nie głęboko.
Wejdźmy w nie głęboko, jak...
Dobra, w takim razie... Czy kojarzysz to uczucie, kiedy zamawiasz pizzę i ta pizza przychodzi ze złym sosem?
No nie, no co ty?
Co jest, nie, bardziej dokładnie. Czy kojarzysz to uczucie, kiedy zamawiasz pizzę z sosem czosnkowym i ta pizza przychodzi z ketchupem zamiast sosu czosnkowego?
To pamiętam, że to był mój największy wkurw. Pamiętam, że jak byłem na studiach, to była Da Grasso. To była pizza śmierci. I Da Grasso, potocznie zwaną pizzą śmierci, miała do siebie sosy, bo ona była trochę niejadalna, nie?
Tak, to była pizza, którą zamawiałeś dla sosu tak naprawdę.
Tak, i ona miała, zawsze przychodziła z dwoma sosami. I ja jestem, kurwa, sosożercą. Uwielbiam wpierdalać sosy i jestem z tego dumny.
Tak.
I teraz, jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że możesz te sosy zawsze są z pizzą i są darmowe.
Tak.
I potem opracowałem niesamowity masterplan, w którym oni dawali zawsze ci sos... czosnkowy jeden i jeden taki salsa, ketchup, cokolwiek. I ten pomidorowy sos był chujowy strasznie, więc znaczy, to co robiłeś?
Był lepszy
dzwoniłeś. Dzwoniłeś i mówiłeś, czy mogę prosić dwa sosy czosnkowe zamiast tego ketchupu? I oni mówili, tak, nie ma sprawy. A potem przyjeżdżał ten skurwiel, ten nic nie warty skurwiel i pokazywał mi, dawał mi te sosy i mówi, wszystko w porządku. Ja pamiętam, że raz nie wziąłem pizzy przez to. Powiedziałem, myślałem, że pierdolę, zamawiam pizzę dla sosu i chcę, że zamawiam pizzę i chcę całe moje zamówienie, albo mam to gdzieś. Parę razy na przykład udało mi się zrobić tak, żeby z innego zamówienia podebrał i potem tłumaczył się komuś innemu.
Tak, tak.
Ale pamiętam, że raz nie miał i powiedziałem, że pierdolę, nie biorę tej pizzy.
Oni najczęściej mówili, że mogliby nam dać dwa takie sosy, ale musieliby zejść do samochodu po ten sos i my wtedy zawsze mówiliśmy, nie, no to niech pan już nie idzie.
Chyba ty.
W każdym razie, słuchaj, moja rozkmina jest taka, że kim oni myślą, że są? W sensie, jak dobrą pizzę myślą, że produkują? Jak dla mnie są na świecie dwa rodzaje pizzy, Mateusz. Są dwa rodzaje pizzy i zamawiam te pizze w różnych sytuacjach. Jeden rodzaj pizzy jest taki, jest to tak zwana pizza premium dla mnie. To jest ta pizza, która jest tak dobra, że ona sama w sobie jest skomponowana idealnie. Możesz tą pizzę zjeść całkowicie, wiesz, bez niczego. Możesz ją zjeść na zimno, ona zawsze będzie pyszna. Ewentualnie możesz ją pokropić kilkoma kroplami oliwy, żeby wchodziła ci lepiej, ale generalnie nie musisz jej przyprawiać, ona jest mega. A drugi rodzaj pizzy to jest pizza, którą zamawiasz, jeśli masz ochotę zjeść dobry sos czosnkowy na czymś.
Bez poczucia winy.
I ta pizza musi być, ona musi spełnić kilka warunków. Ona musi być w miarę duża, żebyś jakby mógł jeść ten sos długo, oglądając film najlepiej. I ona nie powinna być zbyt dobra. Ona powinna być dobra z tym sosem. I ta pizza, którą zamówiłem, była właśnie tej drugiej kategorii. Dlatego jeśli ja dostałem z nią, to mam ochotę zapytać, kim myślą, że są? Jaką pizzę myślą, że produkują? Bo najwyraźniej nie rozumiemy się tutaj. Nie produkujecie pizzy, produkujecie podstawkę pod sos.
Taka jest, to jest prawda. To jest prawda.
Okazało się na szczęście, że można zrobić samemu sos, co ludzie mówili mi od lat, ale pierwszy raz jakby zdobyłem się na to i zrobiłem ten sos i był fantastyczny. Jest to bardzo proste, swoją drogą. Druga moja rozkmina polega, jest bardzo zbliżona, też dotyczy jedzenia, Mateusz, ale druga rozkmina dotyczy jakby załamania komunikacji i załamania jakby porządku społecznego. I uważam, że może doprowadzić do końca świata, jaki znamy. Dotyczy zamawiania lodów.
To znaczy?
To znaczy, jeśli idziesz zamówić lody, takie gałkowe, nie? Gdzie pani nakłada ci gałki lodów. Nie możesz tego zrobić sam. Nie możesz zabrać jej tego przyrządu i nałożyć sobie gałki tak, jak masz ochotę. Musisz jej powiedzieć, jakie chcesz smaki. I ona ci te gałki nakłada. I zazwyczaj jest taka niepisana zasada, ale taka nić porozumienia między tobą a panią od gałek, że kolejność, w jakiej mówisz jej smaki, to jest kolejność, w jakim ona będzie je nakładać. Więc zawsze mówisz jej w kolejności, najpierw mówisz jej gałki, które chcesz na samym dole. Co jest bardzo ważne dla niektórych, dla mnie jest bardzo ważne. Także jeśli powiesz jej
że tak.
Mięta, cytryna, czekolada, to mięta będzie na dole, cytryna po środku, czekolada na górze.
I oczywiście, tak zawsze to działa. Powinno być.
I ostatnio spotkałem kobietę, która robiła odwrotnie.
Odwróciła, bo chciała być mądrzejsza.
Nie wiem, co chciałem zrobić.
Congratulations, you played yourself, man.
W sensie, żeby być naukowym, obserwowałem ją przez jakiś czas i zauważyłem, że robi to u każdego. To nie jest tak, że miała wyjebane i robiła jakkolwiek.
Miała lepszy system.
Ona miała inny
miała
system.
Dwa razy.
Ja szanuję to, że ona ma ten system, tylko że jakby jest pewna uzgodniona, wiesz, są uzgodnione rzeczy, jakby jest taki kod.
No chciała być mądrzejsza, jakby powiedział mój tata, chciała być mądrzejsza od telewizora.
Tak, ona chciała mówić w innym języku niż ja mówiłem. Także to było martwiące i zastanawiam się, dokąd zmierzamy jako społeczeństwo.
To musiało być martwiące.
Ale jest taki lifehack w ogóle. Jakbyście się obawiali, że was to spotka, najłatwiejszym lifehackiem jest udawać, że się zastanawiacie, że nie przemyśleliście tych lodów 30 minut wcześniej i nie jesteście pewni, co będziecie brali. I mówicie po jednym smaku naraz. Czekacie, aż nałoży i dopiero wtedy mówicie następny smak. Tak jakby, wiecie, nie ufacie jej. Żeby zachowała właściwą kolejność.
I trust nothing. Oh. Rozumiem to. Brak zaufania jest bardzo, bardzo ważnym w ogóle aspektem życia.
Tak, no jest, wiesz, no jest...
Jest podstawą komunikacji międzyludzkiej.
Znaczy, podstawą jest to, że musi być ustalony kod, musi być protokół, za którym wszyscy idą, żeby wszystko, nie wiesz, nie runęło w gruzy. W ogóle to nie jest ważne dla każdej osoby, nie? Na przykład Monika nie tylko jej nie zależy specjalnie, żeby na dole był łagodny smak, który wiesz, tak jakby wypłaszczy jej doświadczenie lodowe już na resztę dnia. Ale ona czasem nawet lubi mieć super agresywny smak na samym dole, który będzie czuła jeszcze długo. To jest dla mnie szalone. Nie mogę mieć cytryny na samym dole albo porzeczki. To są takie smaki, które jak będę czuł dłużej w ustach później, to nie będę mógł zaznać spokoju.
Ja rozumiem to, że na końcu musi być zawsze mięta i chuj.
Czy mówisz to, ja rozumiem to w prawdziwym zrozumieniu, czy takim tonem osoby, która oddala się powoli od lwa, który wie, że jest pojebany?
Nie, ja mówię to z perspektywy prawdziwego kustosza lodów, którym najwyraźniej muszę być, bo poszliśmy na lody jakiś czas temu i nie wiem, czy wiesz, ile byś dał najwięcej za gałkę?
Chciałbym powiedzieć, że 4 złote za gałkę byłbym w stanie zapłacić w naprawdę dobrym miejscu. No zdarzyło
to
mi się
nie
więcej.
Zjadłbyś żadnych lodów w Warszawie.
Zdarzyło mi się zapłacić.
Ale ile byś dał najwięcej?
Czy mogę zakładać, że to będą takie hojne gałki, takie bardziej...
Tak, najlepsze, jakby hojne gałki.
Hojne gałki? 8 złotych może?
To ciągle nie zjadłbyś kurwa tych lodów, które my jedliśmy, ponieważ my daliśmy kurwa 9,50 za gałkę.
Damn.
I to były te takie lody Häagen-Dazs bodajże, czy coś takiego.
Przytul i tańcz?
I... Häagen-Dazs, no. To są rzekomo najlepsze lody, te duńskie, czy coś takiego.
Kurwa, no jeśli są to najlepsze lody, to tak naprawdę nie wiem, czy jest górna granica.
Häagen-Dazs one się nazywają. Häagen, bo to jest a umlaut.
Häagen-Dazs?
Häagen-Dazs.
Jak wpisałem Häagen, to już jakby Google wiedziało, że chodzi mi o lody.
Tak, no bo nic innego się tak nie nazywa. No i są takie lody. I byliśmy w lodziarni, gdzie oni dawali te lody. I zamówiliśmy 2 razy po 2 gałki i ktoś powiedział 4 dychy. I my tak... Ja zapłaciłem, bo ostatecznie miałem trochę wyjebane na to. Ale tak zjedliśmy te lody i masz coś takiego, że nawet jeżeli były to naprawdę dobre lody, to nie potrafiliśmy ich docenić. Powiedzieliśmy, to są całkiem przeciętne lody. Nawet robimy lepsze sami. Jeszcze? No i przy okazji 90% cukru, nie? Więc generalnie, że na przykład idzie... są Polish, nie? No. I tam oni ci powiedzą, czekolada was chili dzisiaj jest, nie? A jakieś są inne gałki? Nie, dzisiaj jest tylko czekolada z chili. I chuj, i to jest twój smak na dzisiaj, nie? I tam od tego czasu już chyba dali 2 czy 3 jakieś dodatkowe, ale generalnie robią tak, że codziennie wymyślają jakiś odjechany smak. Ten smak jest naprawdę dobry i jest naprawdę ciekawy. W przeciwieństwie do po prostu cukru na patyku, nie?
Czyli co, czyli Häagen-Dazs to był po prostu cukier na patyku, czy co?
Trochę tak, to były dobre lody, ale to nie były, wiesz, to nie były tak, że oni są na przykład zrobili naprawdę fajne, ciekawe, jakieś dziwne smaki, tylko jakieś takie klasyki zrobione spoko i z nalepioną ceną dużą.
No tak, albo oni te lody nie są pewnie robione na miejscu, nie? Tylko one są robione w jakiejś fabryce i przywożone, bo to jest jakaś marka, która musi być kontrolowana, nie? Nie jest tak, jak to jest?
No tak, dokładnie. No ale ta marka, kontrolowanie tej marki opiera się na tym, że najwyraźniej oni biorą zwykłe lody, dosypują worek cukru i jest okej. Okay. To jest marka, to jest trochę tak jak ten, McDonald's, nie?
Tak, chyba tak. Znaczy no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o rzeczy, które są najsławniejsze na świecie, to pewnie marketing dużo tutaj robi i to nie znaczy, że wcale, że te lody będą faktycznie najlepsze. Co jest ciekawe, że jadłeś te lody teraz, bo ja najlepsze lody w swoim życiu jadłem też właśnie w tym roku. I to było w Dziwnówku nad morzem. To były takie lody gałkowe. W bardzo dobrym miejscu, poleconym przez kuzynkę Moniki Karolinę, która tam często bywa. I wydaje mi się, że to były najlepsze lody, jakie jadłem. Nie powiedziałbym, że to były lody 10 na 10, bo uważam, że zawsze może być lepiej, nie? Zawsze może spotkać człowieka, który da ci lody o nazwie piecze i kiedy będziesz je jadł, jebnie ci w twarz i poczujesz na zewnątrz i wewnątrz policzka dokładnie to samo uczucie i to ci rozpierdoli mózg, nie? I wtedy dam 10 na 10. Ale to były takie 9-9,5 lody, które były...
Wow.
Były po prostu mega, były ekstra.
Wow. Masz mnie, kupiłeś mnie.
Naprawdę były dobre, także nie wiem, czy robili je sami.
Nie, rozumiem, nie? Generalnie rozumiem twój predykat.
Ale no, jest bardzo dużo lodów, są bardzo dobre lody. Mam wrażenie, że właśnie każda lodziarnia ma trochę inną jakość, trochę inny ten. Wierzę, że można mieć swoje ulubione, jak mieszkasz w jakimś większym mieście.
Lody?
Tak. A no i wiesz, parę lat temu w ogóle wybuchła ta popularność tych lodów właśnie, takich jak Polish Lody, czyli takich lodziarni, którzy robią swoje własne lody, które są robione w jakiś, wiesz, tradycyjny sposób i są ponoć takie super zajebiste. Więc teraz już pewnie jeszcze rok temu do zjebania tych miejsc. Wszystkie miały jakieś super zabawne nazwy, nie? Jak właśnie Polish Lody.
Jakie?
Czyli Polish, jak wiesz, Polish. Albo...
Polish.
Jak to się nazywało? Weź je w leasing? Coś takiego. Lody w leasing chyba się nazywało. Dużo było takich miejsc, wszystkie miały takie hipsterskie nazwy, hipsterskie loga. O, rzemieślnicze lody. Dokładnie, to się tak nazywa. No i to przeminęło. Możliwe, że wybuchnie na nowo w tym roku, bo...
Rzemieślnicze lody brzmią dosyć śmiesznie.
Znaczy no, czemu? Bo nie wierzysz, że ktoś miał mistrza, był czeladnikiem, a teraz jest mistrzem rzemiosła lodów? Lody kraftowe. Lody
tak,
robione
trochę, trochę nie wierzę.
Bird in the Barrow pisze lody cechu gryfa. Jak chodzisz po mieście, po mapie i znajdujesz znaczniki, znaki zapytania, czasami znajdziesz skrzynię, w której znajdziesz przepis na lody cechu gryfa. Musisz znaleźć kowala, który ci wykuje te lody. Albo lodziarza, nie wiem.
Musisz zebrać też skałę z meteorytu.
Tak, no generalnie te składniki musisz znaleźć takie jak trzeba. Nie wiem, że dyskusja lodów może pójść w ciekawe miejsce, ale oto jesteśmy.
Rozumiem to.
Masz jakąś rozkminę, czy chcemy jebnąć w newsy?
Chyba będzie trzeba walnąć w newsy. Na pewno miałem jakieś rozkminy, ale jak mi wróci, to...
Tak, to skręć w off-top wtedy.
To skręcę wtedy w off-top, no.
No to ten, no to go.
Jest.
Fani z kartonu! Znalazłem tego newsa w zeszłym tygodniu i... Poprawcie, powiedzcie mi, jeśli to już omówiliśmy, ale wydaje mi się, że nie. W Ameryce wracają sporty. Wraca liga baseballowa między innymi. I liga baseballowa wraca bez fanów, bez sprzedawania jakby miejscówek na stadionie, nie? No bo jest korona, nie wolno robić dużych imprez. Zwłaszcza w Ameryce, gdzie jakby korona została powitana i została na zawsze. I słuchaj, ale... Ale mimo, że nie sprzedają miejsc...
Korona jest jak imigranci tam.
Pamiętasz, jak rozkminialiśmy, czy mogliby zrobić green screen na trybunach, żeby mecze były rozgrywane w kosmosie i tak dalej? Wymyślili inne zastosowanie dla pustych trybun. Postanowili sprzedawać bilety na cały sezon dla twojej kartonowej podobizny. Jeśli chcesz, żeby twoja twarz była na wideo, wiesz, z nagrania z danego meczu, to możesz zapłacić, żeby wycięli z kartonu twoją sylwetkę i posadzili na siedzonku.
Chyba kurwa nie rozumieją, po co ludzie przychodzą na mecze. Przynajmniej.
Żeby być w
telewizji. A może właśnie rozumieją.
To ma kilka zastosowań. Po pierwsze będziesz w telewizji, po drugie będziesz wspierał.
Po drugie
jakby...
odstraszy to kruki.
Prawdziwa plaga. Wspierasz też drużynę, nie? Wspierasz stadion, bo no płacisz im jakieś pieniądze, nie? Miałem zapisaną cenę tych biletów. To kosztuje chyba około $60 za cały sezon. Nie, od 49 do $129 zależnie od tego, gdzie są umieszczone. Także jeśli chcesz być, wiesz, bliżej akcji, żeby być na ujęciach. Na przykład jeśli chcesz kupić takie miejsce, które jest zaraz za kolesiem, który wymachuje kijem. To jest miejsce, które jest, wiesz, zawsze na kamerach. To takie miejsce kosztuje $129. Nie będziesz mógł wykupić reklamy, w sensie nie będziesz mógł postawić tam po prostu siebie reklamującego coś. Będziesz mógł po prostu mieć swoją podobiznę. Uważam, że to jest fajne. Jest trochę durne, ale jest fajne. To jest po części też update, bo gadaliśmy o tym, że wiesz, że ustawiali na jednym stadionie lalki. Pamiętasz? Lalki seksualne. Ogar, nie ogar, mówiście pana kartonowego kwadrata. Ej, to nie jest głupie. Moglibyśmy wykupić się tam. $49? Gdzieś miałem tutaj linka do... O, jest. My Fun Seats. Be a fan from the distance. Macie, wkleję wam, poczytajcie sobie. Ile waifu będzie na trybunach? Żadnych, ponieważ ludzie, którzy lubią anime, nie oglądają sportów.
Coś w tym jest.
No. Dobra, to jest fajny temat, idźmy dalej. Bitwa o kwadraty. Kojarzysz, jadłeś kiedyś czekoladę?
Konrad, kurwa, jest mistrzem Segwayów.
Mateusz, ponoć jadłeś lody, a czy jadłeś czekoladę? Jest taka czekolada, którą ludzie bardzo lubią. Ja jadłem ją bardzo niewiele. Ritter Sport. I czekolada Ritter Sport najwyraźniej ma w Niemczech monopol, a także patent na kwadratowy kształt czekolady. I Milka postanowiła dołączyć do, wiesz, do czekolad, które robią się w formie kwadratu i wypuściła taką czekoladę w Niemczech. Zostali pozwani przez Ritter Sport. Milka wygrała ten pozew, ale zostało to tak jakby odrzucone. Ta wygrana została wyrzucona do kosza. I Federalny Court of Justice, to jest Sąd Sprawiedliwości. Wygrana Milki została wyrzucona i zarządzili wygraną Ritter Sport. I Ritter Sport zachował swój patent i zachował swój monopol na kwadratową czekoladę. Ponieważ najwyraźniej możesz, kurwa, opatentować kwadratowy kształt. Na ich obronę trzeba powiedzieć, że jakby w Niemczech ta czekolada Ritter Sport ma dużą historię.
Ale kwadratowy kształt, czy kwadratowy kształt o konkretnych wymiarach?
Dobre pytanie w sumie. To się nie ma się takich wydaje, dokładnych trochę... szczegółów tutaj.
No bo to trochę taki motyw, że może nie jesteś w stanie, logiczne by było, że może nie jesteś w stanie opatentować wszystkich kwadratów, ale może jakieś konkretne.
Może?
Na przykład chodzi o to, że ona się musi mieścić do kieszeni.
Tak, znaczy...
Żebyś mógł na niej usiąść i zjebać sobie spodnie.
Jest legenda, że Clara Ritter w 1932 roku powiedziała: och, stwórzmy czekoladę, która mieści się w każdej kieszeni bez złamywania i waży tyle samo, co normalna czekolada. Czyli idea jest taka, że ma to być taka sama porcja jak czekolada, ale być w kwadratowym kształcie. She is supposed to have said, although in German. W latach 70. mieli slogan Quadratisch praktisch gut, czyli kwadratowa praktyczna dobra. No i po prostu ogromna historia tej czekolady.
Tylko Niemcy są w stanie wymyśleć takie hasło.
Nie wiem, są pojebani, ale najwyraźniej to jest jedyna czekolada, która może być kwadratowa w Niemczech. Szukam. No, nie ma takich dokładnych szczegółów, jak brzmi dokładnie ten patent. Więc nie jestem w stanie ci powiedzieć. Może chodzi o dokładnie 100 gramów czekolady w kwadratowym formie. Ale to byłoby chyba łatwe do ominięcia, jeżeli opatentowany jest dokładny kształt, w sensie dokładne wymiary. Wystarczyłoby zrobić troszeczkę inny kształt, w sensie grubszą, albo większą, albo mniejszą, chuj wie. Ale Ritter Sport jest w tym momencie jedyną czekoladą, którą możesz kupić kwadratową w Niemczech. I chyba wszędzie, ponieważ w Polsce też nie widziałem innej czekolady w tym kształcie. Ja powiem ci, że ja po prostu łamałem czekoladę zwykle, kiedy potrzebowałem zabrać ją ze sobą w teren. ale było to zimno. Wejdźmy w świat gry komputerowej. Żadnej więcej broni nuklearnej, Mateusz. Jest taka gra Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, stworzona przez Kojima.
Bardzo
nie?
dobra gra.
Tak. I bardzo ta gra miała tryb multiplayer, czy też ma tryb multiplayer, w którym jest ukryte specjalne zakończenie gry, które zostanie osiągnięte tylko wtedy, jeśli wszyscy gracze na danej platformie zlikwidują wszystkie bronie nuklearne w grze. Dowiadywałem się wcześniej od Dave'a, na czym polega broń nuklearna w tej grze. Okazuje się, że możesz ją usuwać albo możesz ją tworzyć. Nie musisz, jakby to nie jest cel gry, żeby usuwać broń nuklearną. Także, żeby osiągnąć całkowite usunięcie broni nuklearnej, gracze zgadywali się na Reddicie od lat, żeby spróbować tego dokonać. I udało im się to zrobić na platformie PS3. Jako, że gra istnieje na PS3, PS4 i na PC-tach i jest specjalna strona, na której możesz na bieżąco sprawdzać, jak dużo broni nuklearnej jest w danym momencie na różnych platformach. W tej chwili na PS3 jest 50, bo jakby wiesz, ludzie chcieli zaburzyć pokój. Ale udało się osiągnąć dokładnie zero w pewnym momencie i ludzie odblokowali specjalną cutscenkę.
O, i co to jest?
Jest cutscenka, w której Big Boss chodzi po swojej platformie wiertniczej i mówi: o, osiągnęliśmy pokój, usunęliśmy każdą broń nuklearną na całym świecie.
A to nie jest trochę coś takiego, że to już było? W sensie...
Było, ale to się zdarzyło chyba na PC-tach i to było wywołane bugiem. To nie było faktyczne osiągnięcie zero broni nuklearnej.
No, co ty gadasz?
Mhm. Także ta cutscenka została wcześniej chyba zobaczona przez ludzi z tego powodu. Ale teraz.
Znaczy, wreszcie... no chyba można też ją po prostu wyciągnąć z gry, nie?
No tak, jeśli jesteś brudnym oszustem.
Cieszę się, że się rozumiemy, Konrad.
Znaczy, jeśli jest. Ale tak. Gratulacje dla, nie wiem, tych kilku graczy na PS3, którzy grają jeszcze w tą grę. Dobra robota. O, to jest stary dobry news. CSI Bydgoszcz. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest news, który do końca nadaje się do Inside Baseball, ale jest taki heartwarming bardzo. Mhm. Kierowca tira, polskiego tira, na trasie Francja-Polska dostał zawału. Postanowił, że najlepszą osobą, żeby zadzwonić w tym momencie, jest jego żona. I powiedział, że ma zawał. I upuścił telefon, zanim powiedział jej, gdzie jest. Także mama... Żona zadzwoniła na komendę policji w Bydgoszczy i powiedziała dyżurnemu, że jej mąż ma zawał, że jest w pracy, jechał ciężarówką z Francji w stronę Polski i nie wie, gdzie jest. I stary, ten policjant, do którego zadzwoniła, odstawił po prostu perfekcyjną akcję. Skontaktował się z Biurem Współpracy Międzynarodowej Policji. Wcześniej zadzwonił jeszcze do pracodawcy mężczyzny, wyciągnął dane z GPS-u z tira. Potem, kiedy rozmawiał z międzynarodową policją, wyjaśnił, gdzie jest ten kierowca, że ma dane GPS i załatwił karetkę, która podjechała tam, zabrała kolesia do szpitala. I co? Zrobili operację i uratowali faceta.
Taki film mi się przypomina. Taki duński, jak się nazywał ten duński film, pamiętasz? O tym kolesiu na słuchawce. Ach.
The Phone?
Już ci mówię. The Guilty się nazywał.
The Guilty?
The Guilty i to jest super film. Widzieliśmy to jakiś czas temu i trochę mniej więcej opisuje o tym. Jest koleś, jest... chyba byłym policjantem, mhm. czy coś takiego, który trafia na słuchawkę i cały film się trochę dzieje na słuchawce.
No.
On na słuchawce rozwiązuje problemy ludzi, którzy dzwonią. I film jest ekstra. Polecam wszystkim.
To jest jakiś północny film chyba.
No, duński.
Duński, tak. No tak, powiedziałeś przecież. No ale widzisz, takie historie dzieją się naprawdę.
Yes.
Dobra robota, policja w Bydgoszczy, tyle ci powiem.
No, Ekstra. Chyba mogę powiedzieć, że to jest głupi, to proszę nie tutaj nie robić takich wygłupów, na razie.
Nie, to jest zbyt dużo pracy, do widzenia. Policjant skontaktował się jeszcze potem z ambasadą w Luksemburgu, żeby się dowiedzieć, jaki jest stan mężczyzny, i dostał informację, przekazał tej żonie. I wszystko zajebiście, stary. Udało się uratować tego kierowcę, chociaż musiał przejść operację. Ciekawe, czy dostał rachunek. Nie, bo to było w pracy, na pewno był ubezpieczony. Dobra robota wszyscy. To co, został... O, jeszcze mamy dwa. Funky Dog. Co? Czekaj.
Funky Dog! Słuchaj, stary, istnieje pies, który wywołuje dokładnie takie reakcje w ludziach. Jest to pies, który wygląda jakby, kiedy był mały, jakby był bardzo niezadowolony, zrobił takie tak zagryzł jedną wargę z jednej strony i tak mu już zostało. A potem tylko rósł. Ma pysk, który generalnie jest tak skrzywiony na bok i wygląda totalnie odjechanie. I pies został teraz psem tym. Nazywa się Brody i został psem terapeutycznym. Pies ma własnego Instagrama i jest ekstra. Jak wpiszecie Best Boy Brody, to zobaczycie tego psa.
O ja pierdzielę, muszę go śledzić.
Ten pies wygląda tak dziwnie.
Dlaczego? O nie, jest super śmieszny.
Jest.
Muszę go śledzić na Instagramie. Gdzie jest ten pies? Potrzebuję go. Filip musi go zobaczyć.
No prawda, że Filip powinien go zobaczyć. Gadaliśmy w ogóle z Olą i Ola stwierdza, że to jest trochę przerypane, bo jeśli masz człowieka, który jest zdeformowany, to trochę wszyscy mówią what the fuck i się odwracają, nie? Ale jak masz psa, to pies jedyne co musi robić, to wyglądać śmiesznie.
Tak. Znaczy wiesz, mógłbyś wziąć człowieka zdeformowanego i używać go do terapii psów. I nazywać to homoterapią. Nie wiem, czy słyszałeś.
Zdeformowanych psów.
Ale są zwierzęta, dla których ludzie są tak jak... Wywołują w nich takie same uczucia jak słodkie psy w nas. I to są słonie.
Kapibary.
Dla słoni ludzie są super słodcy. Ponoć badano aktywność mózgową słoni, kiedy widziały ludzi i reagowały podobnie jak ludzie na słodkie szczeniaczki. Także mógłbyś używać zdeformowanych ludzi, żeby leczyć słonie.
Nie wiedział, że...
Ale zajebisty jest ten pies.
Jest dobry, musisz przyznać.
No, przyznaję, jest mega. Just as punky 1-year-old partially blind rescue pup. Who looks like a bit like a Picasso masterpiece.
Musisz przyznać, że jest to dobry pies.
Tak, nie jest super, bardzo mi się podoba. To nie jest pierwszy zdeformowany pies, jakiego oglądam ostatnio. Kojarzysz tą dziewczynę na YouTubie, która robi pojebane roboty. Robiła przynajmniej kiedyś pojebane roboty. Ona zaadoptowała pieska, który wygląda trochę jakby był ze śmieci, jak taki biały gaspołd i ma 3 nogi tylko. I jest super śmieszny. I robiła z nim filmy, i dresuje go, i generalnie jest zachwycona tym psem. Co ciekawe, ona miała raka mózgu ostatnio. Zrobiła też o tym parę filmów. Miała tego raka wyciętego, on powrócił, miała chyba drugą operację i chyba wszystko już jest w porządku. Ale po tym, jak wycięto jej raka mózgu, już nie robi gównianych robotów, także... Najwyraźniej wyleczyła.
Jak ona się nazywała?
Simon...
Queen of Shitty Robots?
Tak, Simone Girtz. Zrobiła... zrobiła robota, który jest na monety. I kiedy wrzucisz monetę, to taką rękę kładzie ci na ramieniu i mówi I'm proud of you, son. To jest taki ojciec, który mówi, że jest z ciebie dumny. To była najfajniejsza rzecz, jaką ostatnio robiła. Czyli robi w sumie gówniane roboty dalej. Jest bardzo fajna, polecam ją. Śniło mi się kiedyś, że leciałem z nią samolotem. Bardzo dziwny sen.
Sny w ogóle są dziwne, jak tak się zastanowisz nad tym. sny potrafią być totalnie odjechane. Mieliśmy ostatnio coś takiego, że Ola się budzi i mówi: miałem jakiś nieprzyjemny sen, w którym robiłeś coś tam niemiłego dla mnie. I ja tak słucham, mi się też zdarzyło coś takiego. I to uczucie jest chujowe, bo generalnie budzisz się, masz w sobie te jakieś takie negatywne emocje, a z drugiej strony wiesz, że one są totalnie niezwiązane z tą osobą, która jest obok, nie? Więc tak. Generalnie tak siedzimy, patrzymy na siebie i brechtamy, no bo nic jeszcze nie jesteś w stanie zrobić. Ale...
Twoja podświadomość nasrała na tą osobę i teraz musisz,
trochę tak,
musisz to znosić.
No, to jest dla mnie bardzo odjechane w ogóle, nie? Doświadczenie.
To prawda. Chociaż ja mam moje sny... Przez bardzo wiele lat nie miałem żadnych snów, ponieważ jarałem trawę, a trawa sprawia, że nie masz snów w ogóle. Ale sny powróciły po tym, jak rzuciłem wszystko. I
no dreams, man.
Moje sny są no bardzo dreams. Oderwane od rzeczywistości zazwyczaj. I często, wiesz, nie jestem sobą w swoich snach, albo mam wrażenie, że w ogóle jakby oglądam rzeczy z boku. I rzadko zdarza mi się, że śnię o ludziach, których znam. Bardzo dziwne to jest, stary. Kumiko mówi, że jej mężowi śniło się, że zgubiła 10 kg koki. Na szczęście obudziłaś się,
myślałem,
i okazało się, że nie zgubiłaś.
Myślałem, że po prostu 10 kg. Myślałem, że po prostu 10 kg. Śmiać mi się,
to urodziła,
że coś zgubiłaś. I ja mówię, Hania, jesteś taka atrakcyjniejsza trochę. I okazało się, że to, co zgubiła, to 10 kg. To mi przypomina ten mój ulubiony żart, mój ulubiony pomysł na odcinek klanu.
Dawaj.
Mówiłem to już pewnie parę razy, ale powtórzę, bo jest to ciągle super motyw. Zawsze mam taki motyw, że gdybym nagrywał właśnie klan...
Chyba nie mówiłeś o swoim pomyśle na odcinek klanu.
Stary, to jest odcinek, w którym jest... Tam jest Maciuś.
Tak.
I Maciuś to jest upośledzona osoba, on ma Downa. I teraz to jest taki odcinek, w którym Maciuś jest coraz bardziej roztargniony. Cały odcinek jest bardzo roztargniony i gubi różne rzeczy. Zgubił piórnik w szkole, zgubił telefon, zgubił jednego buta. I dalej, idąc dalej, gubi chromosom i jest normalnym chłopcem.
Nie.
Przez resztę odcinka, ale jak każdy proceduralny serial, na końcu znajduje piórnik, znajduje tornister i telefon oraz znajduje także chromosom i wraca do swojej normalnej postaci.
Wyobrażasz sobie, jak rodzina się orientuje, że zgubił ten chromosom i są tacy szczęśliwi i płaczą i cieszą się? A potem zaczyna znajdować wszystkie te rzeczy w kolejności i oni wiedzą, że znajdzie chromosom.
Dokładnie tak sobie
i
to
są
wyobrażam.
Przerażeni i siedzą w jednym pomieszczeniu i starają się jakby nie wychodzić, żeby przypadkiem go nie znaleźć. Ale odcinek musi się skończyć i wszystko musi wrócić do statusu quo.
Dokładnie tak sobie to wyobrażam. Także teraz, kiedy już wiemy, co się dzieje w mojej głowie.
Tak. Szaman pyta, czy aktor grający taką osobę udaje, czy sam jest upośledzony. Jestem prawie pewien, że Maciuś jest faktyczną osobą.
Wynajmujesz jakiegoś innego kolesia, na przykład zapraszasz celebrytę, na przykład takiego jakiegoś odjechanego kolesia, Michała Szpaka. I Maciuś wchodzi i nagle to jest Michał Szpak i wszyscy mówią: o kurwa, ale Maciuś jest odjechany, jest niesamowicie, ma super poczucie stylu. albo jakieś takie inne ciacho, jak jest na przykład takim, nie wiem, jakie jest teraz polskie ciacho, jakbym miał powiedzieć, to bym powiedział może ten Musiał.
A ty widziałeś dużo filmów ostatnio polskich, powinieneś wiedzieć, kto jest teraz polskim ciachem.
Ale kto jest młodym polskim ciachem?
No
widzieliśmy Fugę, tak. A, właśnie, widzieliśmy Fugę.
Podsiadło, mówi Szaman, ale Podsiadło to jest piosen...
Podsiadło nie jest aktorem.
I nie
ja
jest
mówię o takim
ciachem
młodym, takim, co wszyscy na niego patrzą i mówią: wow. To jest dobrze rokujące, to jest jak Borysław Szyc.
To jest dobrze rokujące ciacho. Czat, potrzebujemy pomocy.
Ola ze mnie brechtała cały dzień z Borysława Szyca.
Borysław Szyc. On już jest za stary, żeby być ciachem, nie? Prawda? Jest za stary już Szyc?
No tak mi się wydaje. Nie, ja myślę o jakimś takim właśnie, o to chodzi. Kim jest taki... Pamiętam, że kiedyś byli ci bliźniacy tacy.
Bracia Golec?
No, no, nie, nie, ci tacy młodzi, co grali w jakimś serialu na dobre i na złe, czy coś takiego, czy
ja nie wiem,
innym.
Było o kim tacy... mówisz. Mroczki, mówi Salem.
O, tak, byli tacy coś. I jeszcze, no i właśnie o to chodzi. Kim jest, kto jest teraz młodym, rokującym aktorem?
Nie wiem.
Kto jest teraz półczłowiekiem, półciachem?
Nie wiem, jest na czacie Kumiko, Medi, jest Kicia. Powiedzcie, dziewczyny, kto jest teraz ciachem. Ale z drugiej strony może nie będą wiedzieć, bo ja nie wiem, kto jest na przykład fajną laską z polskich aktorek, bo nie śledzę. Nie, Medi i Kumiko mówią, że nie wiedzą. Ogar i Senar trochę, nie, Ogar wrzuca trochę kolesi tutaj.
No jest ten Gierszał, to kojarzę.
Gierszał? Czy to Ogar wrzuciłeś jednego kolesia, czy to jest kilku kolesi?
Nie, nie, to jest tego po lewej nie kojarzę, ale tego Gierszała kojarzę. On gra zajebiste role zwykle w ogóle. Jest ten, on grał w tym...
Hej, ja go poznaję.
To jest super film. On się chyba Najlepszy się nazywał?
Sebastian Fabiański...
Tak, Najlepszy z 2017. To jest dobry film o Jurku Górskim.
Kim jest Jurek Górski?
To jest taki... kurwa triatlonista, który w czasach PRL-u rozwalił podwójnego Ironmana.
A, okej. O, Kumiko znalazła artykuł 20 najseksowniejszych polskich aktorów młodego pokolenia.
Musimy zobaczyć, kogo znasz, kogo znamy.
Nikogo nie będę znał. Chociaż ten Gierszał z twarzy był znajomy, tak jakbym widział go gdzieś. Ktoś powiedział też ten z Wiedźmina, ale Wiedźmin nie miał żadnych polskich aktorów chyba.
No to jest, musiał był w Wiedźminie. Tego, on tam był na chwilę. Miał poboczną rolę, ale nie wiem, kto jeszcze był w Wiedźminie.
Musiał. Mówi...
No to jest ten, co tam był. Co tu się dzieje jeszcze?
Sebastian Fabiański. Jakub Gierszał.
No jakich tutaj są ryje? No dobra,
Piotr
trudno.
Stramowski
zeszliśmy na pudelkowe.
Seksownie jest w naszym wieku. Ma brodę. Jakub Wysołowski, Maciej Musiał.
Ja widziałem w ogóle, widzieliśmy coś z tym Stramowskim chyba.
Szukam, czy któregoś z nich będę znał. Jak na razie nie. Cieszę się, że mamy
dobrze.
Dużo młodych aktorów.
Tak, to prawda. Mam wrażenie, że nie oglądając polskich filmów, tracimy nic.
Nie no, tracimy, wiesz, dużo ciach najwyraźniej. Na pierwszym miejscu jest Grzegorz Dałkrzewicz, który nie jest już wcale taki młody, jest starszy od nas o 2 lata. 1985 rok. Cieszę się,
że... jest na pierwszym miejscu.
No, wciąż jest to młode pokolenie najwyraźniej. Właśnie nie wszyscy są starsi od nas, niektórzy są młodsi. Wielu z nich jest z 93 rok, 91 rok, 92. Ale to wciąż młode pokolenie. Spoko. Fajnie. Zróbmy ostatniego newsa i przejdźmy dalej, bo masz dużo do powiedzenia w aftershow i czuję, że tam zostaniemy.
Mam trochę, no.
Symulowane podróże w czasie. Naukowcy z dostępem do kwantowego komputera wykonali symulację podróży w czasie. Na poziomie kwantowym, tak jakby. I chcieli dowiedzieć się, czy czas działa tak jak powrót do przeszłości, że jeśli coś zmienisz w przeszłości, zmieniasz coś w przyszłość. Czy czas działa jak w Avengers, gdzie jeśli cofniesz się w przeszłość i coś zmienisz, to rzeczywistość tak czy siak się naprawi i sprawi, że obie te rzeczy się wydarzyły tak naprawdę. Okazuje się, że rzeczywistość na poziomie kwantowym jest bardziej jak Avengers. Ale naukowcy mówią, że rzeczywistość na poziomie fizycznym może różnić się od rzeczywistości na poziomie kwantowym. Stworzyli kompleksowy system używając bram kwantowych. I... O Jezus, czekaj, jak to przetłumaczyć? To jest strasznie skomplikowane i wszystko jest po angielsku i nie przetłumaczyłem sobie tego wcześniej. Symulacja dotyczyła dwóch hipotetycznych osób, Alicji i Boba, z których każde z nich miało qubit, czyli kwantowy bit informacji. W tym scenariuszu Alicja przygotowała swój kubit w teraźniejszości, a potem wysłała go w przeszłość w czasie. W którymś momencie w przeszłości Bob wszedł w interferencję z tym kubitem przez zmierzenie go. I wtedy system ponownie poszedł do przodu, do teraźniejszości, gdzie Alicja sprawdziła swój kubit. I teraz teoretycznie, jeśli działałoby coś na zasadzie efektu motyla, że mała zmiana w przeszłości zmienia przyszłość, to ta interferencja Boba powinna całkowicie zmienić system, kiedy już doszedł z powrotem do przyszłości, czyli do teraźniejszości, w której jest Alicja. Ale okazało się, że nie. Że okazało się, że im dalej w przeszłość pójdziesz, tym więcej... czekaj, muszę znaleźć ten fragment, żeby przetłumaczyć go poprawnie. Że Kubit powrócił do teraźniejszości w zasadzie niezmieniony i Alicja mogła wyciągnąć z niego swoje informacje, które były tam przechowywane. Artykuł pisze, że fakt, że kubit był powiązany z tak wieloma zmiennymi, to jest to, co ocaliło go od zniszczenia przez podróż w czasie. Tylko, że czekaj, tylko, że ten kubit podróżował w czasie.
Nie jestem specjalistą, z kwantowych, spraw. Wiem tylko, że to są ostatecznie tylko symulacje, nie?
Tak. I to jest symulacja na poziomie kwantowym. Nie, wiesz, nie wysłali buta w przeszłość, którym rzucili w jakieś dziecko.
No jest to jakaś reprezentacja buta.
Tak, tylko że, no nie wiem, oni mówią, że klasyczna fizyka i kwantowa mechanika mogą się różnić, jeśli chodzi o pojęcie chaosu. W sensie, że może to nie oddawać faktycznego fizycznego świata. Nie wiem, jest to ciekawy artykuł, jeśli was interesuje, możecie go sobie przeczytać. Ale wyszło, że nie zmienia się teraźniejszości, jeśli wyślesz coś w przeszłość. Według tego eksperymentu, tej symulacji, którą przeprowadzili.
Czyli co, multiverse?
Chyba bardziej lecząca się rzeczywistość.
Czyli jest jedna rzeczywistość, ale się spójna, czy jest nieskończona rzeczywistość, która nie wpływa na siebie?
Jeśli ktoś dokona pomiarów, które zniszczą stan If an intruder performs state-damaging measurements on the strongly entangled state, we still can easily recover the useful information because this damage is not magnified by a decoding process. Mm-hmm. Nie wiem. Najwyraźniej jest to zbyt trudne, żebym mógł to przetłumaczyć zrozumiale. Pytanie więc brzmi, Mateusz, dlaczego wrzuciłem tego newsa tutaj? Kto wie? Chodźmy dalej.
Pewnie liczyłeś, że ja coś ci podpowiem, ale...
Nie, powinienem był sobie przetłumaczyć
tak lepiej. Jak każdy inny.
Nie, wydaje mi się, że podstawy wam przekazałem. Co z nich wyciągnęliście, to wasze. Podoba mi się, że jakby zarówno naukowcy, jak i artykuł odnoszą się do filmów, żeby tłumaczyć podróże w przeszłość, ponieważ najwyraźniej jest to najłatwiejsze, wiesz, odniesienie. Dla nas wszystkich.
No jest to chyba coś, co najłatwiej ci obrazuje jakąś koncepcję, jakąś wersję.
Tak, i było wystarczająco dużo filmów, że możesz znaleźć coś, co pasuje.
No inaczej, no to jest każdy z filmów bazuje na jakiejś teorii, lepiej lub mniej, żeby coś wytłumaczyć, więc generalnie prawdopodobnie lepiej jest, łatwiej ci zobaczyć film, nie? No ludzie lubią historię. Wolą historię niż przynajmniej powiedzieć, to teraz, żeby zrozumieć ten artykuł, tutaj jest bibliografia.
Tak, tak, mniej więcej tak. Dobra, chodźmy w szybką piłkę, przelećmy ją i zrobimy sobie aftershow.
Chciałem ci najeść, Mato!
Szybka piłka. Skazaniec z Long Island próbował uniknąć wyroku, dostarczając sfałszowany dowód zgonu. Wpadł z powodu literówki i różnic fontów. Znaleziono go w innym stanie, aresztowanego za fałszywe dokumenty i kradzież z parafii.
Najgorzej kradzież z parafii.
Najgorzej, kiedy uciekasz z jednego stanu ponieważ masz tam być aresztowany i aresztują cię w innym stanie za inne zbrodnie, ponieważ kryminał to jest uzależnienie, którego nie potrafisz rzucić.
To był taki motyw, oglądaliśmy ostatnio o O.J. Simpsona w American Crime Story w pierwszym sezonie. I tam jest taki motyw, że O.J. zostaje, no spoiler, został uniewinniony po tym swoim...
morderstwie?
Domniemanym morderstwie. No. I wszystko jest spoko, ale nie wiem, tam parę lat później, z jakieś 6 czy 7, znowu go przymykają za cokolwiek, za coś innego, za jakiś rozbój z porwaniem i tak dalej, nie? I z kradzieżą. Więc generalnie mówisz, naprawdę? Jak głupi jesteś? Dlaczego nie możesz po prostu lay low?
I thought I was invincible. Teraz gadam ci, zrobię ci czapkę, co ty na to? Ekstra.
Chińczyk w ciągu 4 miesięcy stracił połowę wątroby, która została zjedzona przez robaki płazińce, które zainfekowały go po zjedzeniu niedogotowanej ryby. Mam wrażenie, że to jest sport narodowy w Chinach.
Jedzenie dziwnych rzeczy.
Niedogotowanych rzeczy, no.
Tak. Lekarzom udało się, powiedzmy, uratować połowę jego wątroby, a reszta była pełna jaj. Generalnie to jest taki news, który jeżeli chcecie czytać o czymś paskudnym i obrzydliwym, to tutaj w tym artykule jest mnóstwo detalu i zdjęcia i różne rzeczy, także knock yourselves out. Brytyjska para nazwała dziecko Lucyfer po przepychankach z urzędem w swoim mieście, którego pracownik protestował, że dziecko nie znajdzie sukcesu w życiu, ponieważ, Mateusz, to możecie zaskoczyć, ponieważ jest to imię diabła.
Jest w tym coś.
W czym?
Jest w tym coś. Mówię to z punktu widzenia osoby, która, wiesz, chce nazwać dziecko Mefisto. Mały Mefiś.
To od mojej pięści. Chciałem nazwać go Mefisto.
To jest po włosku. Mefisto. Mefisto.
Mefisto. Mafiesta. O Jezu, dobra. Ale udało im się, nazwali to dziecko Lucyfer.
No i dobrze.
Anglia ma bardzo mało ograniczeń, jeśli chodzi o nazywanie dzieci. A za to Nowa Zelandia od 2013 roku wpisała imię Lucyfer na listę zabronionych imion.
Myślałem, że zabytków UNESCO.
A Lucyfer jest z greckiego i oznacza niosącego światło. Ale to pewnie wiecie z Sandmana.
Kaganek.
Kaganek, światło.
Okej. Dyrektor WORD-u, Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie, stracił prawo jazdy w ramach akcji Trzeźwy Poranek. Planuje się odwoływać.
Tak, był chyba 0,3. Gdzie w Polsce jest 0,2 dozwolone.
To jest dobry news.
Jest dobry, no. Mówił, że wypił piwa poprzedniego dnia. Jasne.
A ile on miał?
Miał 0,3, gdzie w Polsce możesz mieć 0,2, ale we Francji możesz mieć 0,4, także wiesz, może faktycznie był jeszcze pijany po poprzedniej nocy. On powiedział, że wypił 3 piwa poprzedniego dnia i jest na diecie, przez co jego organizm jest osłabiony.
Ale nie, no ja to rozumiem trochę, nie? Bo on powiedział, że w wydychanym powietrzu było 0,3, ale już badanie stacjonarne w komisariacie miało nie wykazać obecności alkoholu.
Tak. Także może mu przywrócą, ale jest to i wciąż zabawne.
Jest, ale no generalnie to jest tak, że ten proalkomat może nie działać. Też, nie?
Tak.
I dlatego bardziej się liczy to na komisariacie.
Tak, tylko że to na komisariacie było też później, nie?
Za tak co myślę? Z tego?
Nie wiem. Nie wiem, jak działa krew, Mateusz.
Nie wiem, zakładam, że mógł nie umyć zębów i mieć po prostu wyziew alkoholowy.
Ja w ogóle uważam, że dyrektor WORD-u nie musi wcale mieć prawa jazdy, ponieważ jego zadanie nie jest jeździć samochodem, ani uczyć jeździć samochodem, tylko zarządzanie, wiesz, budynkiem pełnym ludzi. Gorzej, jeśli byłby pijany.
To następne słyszałem.
Nad zalewem Słup samochód stoczył się do wody, przejeżdżając przy okazji po opalającej się kobiecie. Samochód był pusty swoją drogą i rodzinka masakra. Była na pikniku.
Masakra, to jest słup, to jest zbiornik, na którym się jeździ na kajcie.
O, nice.
Koło Wrocławia. I
koło
no...
Wrocławia?
Tak.
Wow. A to nie jest
na
Mietków?
Północ. Nie, to jest na północ.
Dobra.
Mietków jest na południe.
No ładnie. Tak czy siak zabrali ją do szpitala, przeszła operację i... No wiem, że żyje. Tyle wiem. Ej, czekaj, samochód nie mógł nie być pusty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku mogło dojść w wyniku zabawy dziecka w samochodzie, które mogło przypadkowo zwolnić dźwignię biegu. Ło, ciężka sprawa.
Nie, czekaj, SUP to jest... SUP nie jest na północy. SUP jest koło Legnicy. No mylę z innym.
No to wciąż blisko Wrocławia.
Mylę z innym. Ta SUP jest... A, SUP to jest tam, gdzie była taka tama odjechana i wiem, że SUP, jak zeszło tam niżej poziom wody, to wyłoniło się jakieś miasto stare.
Co?
Że tak nisko zszedł poziom wody, że wyłoniły się jakieś ruiny starego miasta.
To brzmi jak lepszy news niż to, co mamy tutaj. Samochód wygląda na Forda Focusa Kombi.
A wiesz, jak się nazywała wieś?
Nie. Powiat
to
Jaworski.
Patrz na
wiem.
To. Nie, Konrad. Nie, Konrad.
Żarek? Bezczelność. Wow. Nie wierzę, że to miejsce jest tak fascynujące. A my dowiedzieliśmy się o nim dopiero, kiedy kobietę przejechał pusty samochód.
Ty dowiedziałeś się o tym, kiedy kobietę przejechał
tak
pusty samochód.
Tak.
Ja byłem tam, bo założyłem tam wieś.
Tak, najwyraźniej. W przeszłości.
Tak, wysyłając swojego kubita.
Dobra robota.
Yes.
W Berlinie grasuje lis, który kradnie buty. Zawinął ponad 100 butów do swojej kryjówki. I to jest super ciekawe, stary, bo taki sam lis kradzie kroksów działa również w miejscowości naszej słuchaczki i koleżanki Kumiko, gdzie skradł 2 kroksy z ganku. Kumiko pisała o
czy
tym.
To dlatego,
dzisiaj.
Że one wyglądają jak kury albo coś takiego?
Właśnie trudno powiedzieć. Są teorie, że lis kradnie buty z tego samego powodu co pies, bo lubi sobie rzuć. W sensie lubi, wiesz, lubi je po prostu gryźć. Ale lisy kradnące buty i chodaki są jakby na całym świecie. To się zdarza
super.
Często.
Ekstra.
It's a common practice among those people.
Mam wrażenie, że to zdjęcie tutaj jest z odzyskanych butów i jest taka, bo to jest taka, one są ułożone obok siebie, ale jeżeli ten lis ułożył te buty i jeszcze przyłożył je parą do pary, to jest naprawdę niezły lis z OCD.
Dole, no to byłoby super dziwne. Jaki chudy ten lis. Taki niedożywiony, może próbuje jeść buty.
Nie zabiera jedzenie, tylko buty.
Tak.
Słuchaj, dwóch brytyjskich turystów we Francji otwiera bagażnik samochodowy swój na górze, na dachu samochodu i znajduje tam, zamiast swoich bagaży, dwóch afrykańskich imigrantów.
Zjedli ich bagaże?
A zjedli, ukradli albo wyrzucili. Jest nawet filmik gdzieś o tym, jak otwierają to i wychodzą ci ci kolesie z wewnątrz.
Video
i ta rodzina jest wkurwiona, bo nie wie co robić, bo mówi spierdalajcie stąd, a nie, nie uciekajcie, gdzie są nasze bagaże?
Oglądam filmik, jestem na Reddicie. Sorry, this post has
jest
been removed.
Jest to trochę what the fuck, nie?
Ale rodzina jest dosyć spokojna. Mają szaliki jakiegoś zespołu. W ogóle mają całkiem niezłe ciuchy. Spodziewałbym się, że będą jakby, wiesz, jak z Koziołka Matołka, tacy czarni wymalowani na biało i z kośćmi w nosach. Rasistowskie wychowanie.
Na szczęście wychowywaliśmy ciebie w dumnym duchu rasizmu.
Tak. Dobra, piłka w trybuny. W tym tygodniu nie będzie tutaj żadnego listu od żadnego z naszych słuchaczy, ale...
W ogóle otwieram to. Stary, wygląda to super. Mów, co to jest.
Piłka w trybuny? To jest nowa animacja stworzona przez Doriana, bazowana na naszym podcaście, głównie na twoich historyjkach, także polecam ci ją zobaczyć w momencie, kiedy będziesz mógł. 6 minut 30 sekund, czyli bardzo długa animacja w ogóle. Nie wiem, kiedy Dorian znajduje czas, żeby to robić. Może nie chodzi do szkoły. Jest zajebista. Dobra robota, Dorian, i dzięki. Jest bardzo dobry. Ej, to wszystko jest w ogóle z jednego odcinka? To jest możliwe? Jest tyle zabawnych rzeczy w jednym odcinku Inside Baseball?
Najwyraźniej. Ej, Ola słucha i bardzo lubi słuchać, więc najwyraźniej jest w tym coś. Co ciekawe, Dorian wrzuca mnie i pokazuje mnie niby w pracy. I ja tu siedzę w koszuli z krawatem, z kartkami. Po pierwsze, ja kurwa nie mam kartek w pracy.
Myślę, że to są lata 70.
Kartki musiałem sobie przywieźć z Wrocławia i zamówić, bo nie ma u nas kartek. Po drugie, jak ja siedzę w pracy, siedzę nagi. Jest gorąco.
To ciekawe, bo mnie Dorian złapał dosyć poprawnie, w sensie nie dość, że właściwe koty leżą w tle, w kadrach, gdzie się znajduje, to chyba nawet jest jakaś figurka, którą faktycznie posiadam. A i złamane fidget spinnery na stole. Ale
to prawda, że wtedy jeszcze, powiedzmy, chodziłem do budynku, gdzie była praca, ale wiesz, ja pracuję z informatykami. Ja mam kolesia, który w pracy przychodzi do pracy, ściąga Adidasy i zakłada takie, wiesz, kapcie z koziej skórki. I jest ekstra wygodny. I jak zobaczyłem kolesia właśnie, który ma taki wielki kubek na kawę i ten wygląda trochę jak nasz Filip, no to wiedziałem, że jestem w domu. Poczułem się, że właściwie nie jestem w Warszawie, jestem u nas nie na Damrota, tylko na Inowrocławskiej, kiedy jeszcze mieszkaliśmy z Filipem.
No. Ej, pamiętam, że jak pracowałem w firmie, to też miałem swoje kapcie tam na miejscu. I ze zdziwieniem dowiedziałem się, że nie wszyscy chodzą w kapciach po firmie. Że ludzie faktycznie chodzą.
Ja nie chodziłem, no.
Także chyba nie każda firma jakby wprowadza taki zwyczaj. Ale jest to dobry zwyczaj i polecam go. Dobrze jest siedzieć w wygodnym obuwiu w trakcie pracy. A także czyściej. Salem pisze, że popierdala w skarpetkach po firmie. Dobra robota, Salem. Okej. Nadszedł czas, Mateusz. And I'm what some people call mentally retarded. After show. Yeah.
Mateusz ma 9 polecach, 9 itemów na liście w After Show. Mam wrażenie, że jestem parszywym konsumentem.
Nie no, jest
wrogiem kapitalizmu.
Dobra robota, Mateusz. Ja przyznam, grałem w większości w Ghost of Tsushima w tym tygodniu i nie widziałem chyba nic nowego. Ale widziałeś coś, o czym chciałem z tobą pogadać w zeszłym tygodniu. Widziałeś Hamilton.
Jest. O stary, nie tylko go widziałem, ale oglądam go cały czas. Codziennie leci nam w tle, no, do pracy, bo to jest idealny musical do pracy. Jest, więc nieźle. Leci, wali tę piosenkę. Za każdym razem, jak wchodzi król Anglii, to brechtamy się strasznie i nucimy sobie razem z nim.
Uczyliśmy się tej piosenki
to z jest Moniką. Najlepsza rzecz. Nie wiem, czy nie wrzucić Hamiltona na koniec, bo warto by było omówić ze spoilerami.
Aha, dobra, możemy go dać na koniec. Czy ze spoilerami,
ja dam szybko polecanki, stary. Więc gadając o musicalach, widzieliśmy coś zajebistego. Nazywa się to Bad Taps Over Broadway.
Zapiszę sobie.
To jest dokument musical. To jest o tym, że koleś, który jest pisarzem, writerem, nie? Dla Davida Lettermana, szuka sobie hobby dziwnego i szuka sobie hobby i w pewnym momencie przypadkiem trafia na, nawet nie tyle sobie szuka hobby, co nie ma żadnego hobby, jest takim normalnym kolesiem, który w pewnym momencie trafia przypadkiem na musical przemysłowy, czyli industrial musical. To są takie musicale i okazuje się, że to było pełne. To jest musical, na który on trafia, jest chyba o traktorach i Forda. I to były musicale, które wielkie korporacje wystawiały dla swoich pracowników i tylko dla swoich pracowników. Nie było to publicznie sprzedawane, ani udostępniane, ani rozszerzane dalej. I śpiewają o tym, jaki super wyprodukowali silnik, albo jak ten traktor ma nowe parametry.
Ale czekaj, to jest prawda, czy to jest dowcip?
To jest prawda. Więc on zaczyna szukać takich płyt. Zaczyna szukać płyt z tymi musicalami i okazuje się, że był cały przemysł w związku z tym. przemysł okazuje się, że tych
musicali
dla film przemysłu, cała branża jakby przemysłowych musicali.
Tak.
Które były na przykład dla sprzedawców, to był musical o sprzedawcach tej firmy na przykład, który był pisany na zamówienie dla tej firmy i prezentowany raz. Nie było to i jedyne, co się zachowało po tych musicalach, to takie nagrania pamiątkowe, które dostawiali pracownicy po tym.
Wow.
To było w czasach 60-80 powiedzmy, przed kryzysem ekonomicznym, tam kolejnym, kiedy Ameryka była, wiesz, tuż po wojnie i wszyscy mieli różowe okulary, nie? To jest odjechany motyw. Ten film jest jedną z polecanek, której nie wiedziałem, że potrzebuję w swoim życiu. Jest super zrobiony, jest mega śmieszny. Koleś, który to opowiada, mówi to z takim... To nie jest koleś, który ma hobby, z którego jest jakoś tam super dumny. Po prostu on wie, że to są musicale przemysłowe, one są śmieszne, bo kolesie śpiewają o tosterach i najwyraźniej przez to, że on był comedian writer, nie? Czyli pisał dla Davida Lettermana, dla Night Show'u, no to mówi, że ma o sobie sam mówi, że ma comedy damage, czyli nic go trochę nie śmieszyło, nie? Normalne rzeczy. Aż w końcu trafił na coś, co go rozbawiło.
Comedy damage. Jest jak górnik, który stracił smak i je tylko ostre rzeczy.
Bathtubs of it, over. Musisz to zobaczyć, stary, i musimy o tym pogadać. To jest krótkie, bo to ma chyba godzinkę tylko, albo godzinkę 20 minut, coś takiego, i jest ekstra.
Poszukam jest tego, po może to gdzieś znajdę. Może można to gdzieś zobaczyć.
No można zobaczyć wszędzie, że tak powiem. Można zobaczyć też na licencji studenckiej.
Tak, ale widzę, że jest na Amazonie, więc może będzie na Prime'ie. Zobaczę, dobra.
Polecam po prostu, wow. Sam ten świat tych musicali przemysłowych i kolesi, którzy śpiewają na przykład, nie wiem, jeden z jego ulubionych musicali nazywa się Bathtubs Now albo coś takiego.
Ale film też jest musicalem? On śpiewa o tych rzeczach?
Pół na pół. Pół na pół. Nazywa się... I on wrzuca te piosenki z tych musicali. No i właśnie zdaje sobie sprawę, że jakby... I bada ten temat, wchodzi jak głęboko, jak daleko sięgał ten przemysł. Okazuje się z ciekawostek na przykład, kiedy na Broadwayu wystawiali My Fair Lady. Mhm. To jest taki musical z lat 60.
Tak, no każdy słyszał tą nazwę kiedyś.
56, no. To kiedy on wystawiony był na Broadwayu i miał budżet pół miliona, to oni... że tak powiem, robili musicale na budżecie milion.
Wow.
Na przykład, nie? Które były, no po prostu, żeby przeżyć, nie? A jednocześnie, no i super. No i okazuje się, że tam bardzo dużo ludzi robi to, nie? Jakby zasuwa na... wiesz, bardzo dużo ludzi brało w tym udział. Bardzo dużo ludzi w ogóle siedziało i po prostu tworzyło te rzeczy. Było wirtuozami tego, nie? Od pisarzy do wykonawców. No masakra, no po prostu super super dokument, bardzo polecam. Dalej, OJ. Skończyliśmy American Crime Story, pierwszy sezon, w którym była sprawa OJ'a Simpsona.
No.
I bawiliśmy się dobrze. Musieliśmy przeżyć pierwsze 2 czy 3 odcinki i nie licząc takich małych rzeczy, no to fajnie opowiedziana historia cała. Mi się wydaje, że jeżeli nie znasz tej historii, całego tego O.J. Simpsona, no to warto zobaczyć, bo jest to kawał dobrej historii.
Okej.
Okay. A jeśli jeszcze nie widziałeś drugiego sezonu, który jest o Gianim Versace, to warto zobaczyć go może najpierw, bo jest nawet lepszy.
No wie, no o nim opowiadałeś już.
Dalej. Szukaliśmy głupich komedii, żeby się trochę odmózżyć i trafiłem na coś odjechanego. Nazywa się Comrade Detective. Mm-hmm. I Comrade Detective to jest film Channinga Tatuma. Channing Tatum i jakiś tam inny, czyli ten, jak się nazywał ten tancerz? Magic Mike.
Ale czekaj, to jest serial chyba.
To jest serial, w którym Channing Tatum i Ron Johnson przedstawiają show, który był w rumuńskiej telewizji w latach 80. i był produkowany przez rumuński komunistyczny rząd i promował komunistyczne motywy, nie? I oni podkładają głos tak jakby pod ten show.
Aha, czyli masz tutaj jakby obraz ze starych rzeczy i...
Tak,
głosy?
Tylko że to jest tak, cała zabawa polega na tym, że oni ci przedstawiają to, jakby to był prawdziwy show. I ty trochę nie wiesz, czy to jest prawdziwy show, czy oni faktycznie nagrali fikcyjny show i podkłożyli do niego głosy drugi raz, żeby udać, że jest to, że taki był, faktycznie propagandowy film. Ale jest ekstra. Pierwszy odcinek, nie wiem, my nie widzieliśmy nic oprócz jednego odcinka, bo on tam jest trochę taki action heavy, nie? Ale jeśli chodzi o ale jeśli chodzi o dialogi i tak dalej, no to jest super napisany, nie? Jest strasznie śmieszny. Jeżeli lubisz oglądać coś i po prostu brechtać się z tego, ktoś coś wymyślił, a jeszcze widzieć, jak ktoś się bawi konwencją i wyznaje ideały komunistyczne, śmiejąc się z Amerykanów.
To wcale nie jest nowe, 2017 rok, to już 3 lata. Interesujące. Też tego poszukam, to może być fajne. A mówisz, że widziałeś jeden odcinek.
Widziałem jeden odcinek, tak, bo wskoczyliśmy w dalsze rzeczy.
Dawaj.
Hello Ladies to jest serial Stevena Merchanta. Steven Merchant to jest koleś, który współpracuje, to jest taki wysoki blondyn, Brytyjczyk, który często pracuje z Rickiem Gervais. Mhm. On często z Rickiem Gervais pracuje. I na przykład w Idiocie, Idiot Abroad produkowali go razem. No i to jest taki serial, to jest taki ciężki serial, bo on jest cringe'owy. To jest taki brytyjski humor, który opiera się na tym, że masz kolesia, który bardzo chce zabłysnąć w świecie Los Angeles, w Hollywood. I próbuje sobie jakoś, wiesz, zbudować sobie status i poznać fajną kobietę, ale jakąś modelkę najlepiej i tak dalej. No i próbuje podrywać te kobiety, ale robi to strasznie nieudolnie. I to jest dosyć ciekawe, nie? Bo pokazuje ci trochę jakby... No nam się ciężko to ogląda. Ale jednocześnie dobrze się ogląda. W sensie to jest coś takiego, co jest śmieszne, my sobie o tym pogadamy, no ale on jest postacią wykreowaną na kogoś bardzo antypatycznego. Więc
taki Ali G
to jest trochę ten motyw. Nawet nie Ali G, bo Ali G jest trochę taki sam z siebie się jara. A tutaj masz trochę bardziej takiego. To jest The Office.
Aha.
Czyli masz Michaela Scotta, który jest trochę odjechany społecznie, ale jest odjechany społecznie, ale nie ogarnia, nie?
No.
Tego, że jest odjechany społecznie. Jest, jest w chuj wysoki.
Jak ci widziałem tego kolesia, on tak... Dlaczego on jest tak znajomy?
Ile ty masz wzrostu, Konrad?
1,91 m.
On ma 201.
Jest, to jest ogromny. Jeszcze wygląda na takiego chudego patyczaka.
Jest patyczakiem w chuj. Współczłowiekiem, półpatykiem.
No, jest ogromny.
Wygląda jakby jego babcia puściła się z patyczakiem i potem wyszła z tego jego matka, która puściła się z kolejnym patyczakiem.
Przeglądam jego IMDb, żeby znaleźć, w czym mogłem go... On grał w Jojo Rabbit kogoś.
Tak, grał tego jednego z nazistów chyba.
Tak, o Jezus, on grał tego kolesia z Gestapo. Takiego tak. Uśmiechniętego, jak pojebany przez cały czas. Stamtąd go kojarzę.
Tak. Polecam w ogóle Hello Ladies, choćby żeby sobie zobaczyć jeden czy dwa odcinki i zobaczyć, czy podejdzie. To jest fajne. I teraz następna rzecz to jest stary perełka. Mhm. Friday Night Dinner to jest serial brytyjski z 2011 roku. To jest... taki brytyjski sitcom, ale jest totalnie odjechany. Jest o tym, jak rodzinka spotyka, jak dwóch braci przyjeżdża do swojego domu rodzinnego właśnie na piątkową kolację w nocy. Mm-hmm. I oni generalnie masz ojca, który jest trochę odjechany, ma jakieś swoje magazyny, które próbuje kolekcjonować, matkę, która próbuje zadbać o ten dom i zrobić jakąś tam, nie wiem, kolację. Ich dwóch, którzy próbują sobie, wiesz, mają tam 20 parę lat, więc trochę są jeszcze dziećmi, trochę są już młodymi mężczyznami, ale ciągle próbują sobie dokuczać, na przykład dosypując sobie sól do wody. I tempo dowcipów w tym jest odjechane. Jest to taki rodzinny, mi się wydaje, że jest to bardzo dobry motyw na rodzinny serial. Dobrani są super aktorzy, bardzo dobrze gra tam Tamsin Greig, Greig ona się chyba nazywa. I Tamsin z kolei, jeżeli ktoś oglądał, jak się to nazywało, Episodes, to ja ją kojarzę akurat stąd. No babka ma bardzo dobre wyczucie komedii i takiego razem z tym i całkowicie razem wszyscy tworzą bardzo dobry taki ensemble, nie? Mhm. Odcinki są krótkie, 20 minut, jest chyba tylko ich 6. To więc warto zobaczyć. Mi się mega podobało. Hello Ladies tak samo, to jest jeden sezon.
Kolejna rzecz, którą chciałeś polecić, to jest coś, czego jeszcze nie ma chyba.
Tak, no i chciałem powiedzieć, oprócz tego, że mówiliśmy o tym The Guilty jeszcze, no to kolejne rzeczy to są takich, których jeszcze nie ma. Lovecraft Country. Mm-hmm.
To jest interesujące.
To jest, będzie wychodził serial w klimatach lovecraftowych.
Tak, to nie jest serial bazowany na książkach Lovecrafta, tylko na książce innego autora, które zgubiłem teraz jego nazwisko, ale... To jest głównie książka o historia o rasizmie, ale też wydaje mi się zawierająca jakieś elementy kosmicznego horroru. I teraz fajne
tak
jest to, że J.J. Abrams jest albo producentem, albo reżyserem, a jednym z aktorów wydaje mi się będzie Jordan Peele. W każdym razie fajni ludzie robią ten serial. Zapowiada się ciekawie w każdym razie. Jesteś też robotem, musisz się zrestartować. Jestem. Halo?
Jestem jeszcze robotem?
Nie, już jest super. Brzmisz jak.
No,
brzmisz
jak. Zrestartowałem.
Jak wlewanie wanilii do ucha.
Jest. Z czym idziemy dalej? No i następna rzecz to jest. Kojarzysz Vermintide'a?
Tak.
Ja nie mogę nic złego powiedzieć na Vermintide'a, bo ja nie wiem, czy ja nie wrypałem w niego 150 do 200 godzin.
Słusznie.
Był to taki motyw, który mnie trzymał, kiedy tutaj wprowadziłem się do Warszawki, to trzymał mnie bardzo ciepło.
Wow.
Więc wychodzi Vermintide w kosmosie, czyli w Warhammerze 40 tysięcy. Nazywa się Darktide.
To wygląda ekstra i pewnie będzie strzelanie.
I robi to Fat Shark, czyli ci sami ludzie od Vermintide'a.
Ej, to wygląda fajnie.
Wygląda naprawdę nieźle. I myślę, że będzie odjechane. Widziałem też ostatnio newsa o tym, że Vermintide jest chyba większy teraz niż Irlandia, czy coś takiego, bo ma 5 milionów graczy.
Myślałem, że powierzchniowo mapy są większe niż Irlandia.
Nie, że...
Tyle osób gra na bieżąco w Vermintide'a dwójkę?
Coś słyszałem o tym. Czekaj.
Oglądam filmik z tego The Dark Tide, ale to jest chyba CGI.
5 dni temu wyszedł news, że Warhammer Vermintide players outnumber Ireland. 5 million people is a lot.
It is a lot. Ej, spoko, bardzo mi miło zrobiłeś z tym ogłoszeniem i...
No mówię ci.
Dopiero za rok.
No, ale to nieważne, to jest
like
super.
The Olympics!
Powinniśmy spotkać się i pograć w Vermintide'a, co?
Tak, możemy. To znaczy, może. Fakt jest taki, że jadę do Szczecina za chwilę. To dobrze, że o tym mówisz, ponieważ chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie nie będziemy nagrywać. Bo będę w Szczecinie.
Jedź do Szczecina.
I nie będę tam miał komputera, na którym mogę grać w Vermintide'a. Będzie za słaby.
Wow.
Ale może jutro? Zgadamy się. A nie, bo ty coś robisz w piątek, nie?
Ja nie mam mnie w teraz weekend.
Aha, no to jebać. W takim razie ja jestem chętny, żeby zagrać jeszcze w Vermintide'y. I zgadamy się na
to. Możemy to zrobić po moim powrocie, który będzie pewnie w okolicy środy.
No ja będę wtedy w Szczecinie, ale tydzień później, tak.
No i tak zrobimy.
No jak się zgadujemy w takim razie.
Scenar będzie jakiś, Bartek będzie spoko. Vermintide zawsze spoko.
Ja wciąż uważam, że powinniśmy kiedyś zrobić stream z tego.
No to zróbmy.
Zróbmy.
Ale musielibyśmy grać lepiej niż gramy.
Nie musimy, bo jeśli ktoś gra słabo, to też jest komediowy wtedy.
Jest to prawda.
Dobra, będziemy zwijać się na dzisiaj.
Lecimy. To było super.
Tak, to był super 215 odcinek podcastu Inside Baseball. I z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, pieniądze w błoto.
Oraz Mateusz Żerkowski, pół człowiek, pół outro.
Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.